Połowie miesiąca, miesiąca, miesiąca. Tomasz Klimowicz. Zapraszam. Warszawa, plac Józefa Piłsudskiego, 13 czerwca 1999 roku.
Spełniając życzenia naszych braci Józefa Glempa, arcybiskupa metropolity warszawskiego, Juliusza Peca, arcybiskupa metropolity poznańskiego, Bronisława Dębowskiego, biskupa wrocławskiego, jak również wielu innych braci w biskupstwie oraz licznych wiernych. Za radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych naszą władzę apostolską zezwalamy, aby odtąd czcigodnym sługom Bożym Reginie Protman, Edmundowi Bojanowskiemu oraz Antoniemu Julianowi Nowowiejskiemu, Henrykowi Kaczorowskiemu, Anicetowi Koplińskiemu, Marianie Biernackiej i 104 towarzyszom męczennikom z okresu II wojny światowej przysługiwał tytuł błogosławionych i aby ich święta obchodzono w miejscach i w sposób określony przez prawo. Dla Reginy Protman będzie to corocznie 18 stycznia, dla Edmunda Bojanowskiego 7 sierpnia, dla Antoniego Juliana Nowowiejskiego, Henryka Kaczorowskiego, Aniceta Koplińskiego, Marianny Biernackiej i 104 towarzyszy męczenników z okresu II wojny światowej, dzień 12 czerwca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeśli dzisiaj radujemy się z beatyfikacji 108 męczenników duchownych i świeckich, to przede wszystkim dlatego, że są oni świadectwem zwycięstwa Chrystusa, darem przywracającym nadzieję. Gdy bowiem dokonujemy tego uroczystego aktu, niejako ożywa w nas wiara, iż bez względu na okoliczności we wszystkim możemy odnieść pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Błogosławieni męczennicy wołają do naszych serc: uwierzcie, że Bóg jest miłością. Uwierzcie na dobre i na złe. Obudźcie w sobie nadzieję. Niech ta nadzieja wyda w was owoc wierności Bogu we wszelkiej próbie. Raduj się, Polsko, z nowych błogosławionych.
Wśród 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej wyniesionych do chwały ołtarzy przez świętego Jana Pawła II były osoby związane z terenem dzisiejszej diecezji kaliskiej. Najbardziej znanym z nich jest błogosławiony Franciszek Stryjas, którego relikwie znajdują się w katedrze świętego Mikołaja w Kaliszu. Spod kaliskiej wsi Kokanin pochodził błogosławiony ojciec Pius Bartosik, współpracownik świętego ojca Maksymiliana Kolbe. Kokanin. Miejscowość po raz pierwszy wymieniona w źródłach pisanych w 1213 roku, kiedy znajdowała się wśród dóbr ziemskich nadanych klasztorowi cystersek Wołoboku. Na początku drugiej połowy XIII wieku stanowiła własność książęcą, a później należała do Ubaszaka. W 1348 roku weszła w skład klucza opatóweckiego dóbr stołowych arcybiskupów gnieźnieńskich. W 1586 roku arcybiskup Stanisław Karnkowski przekazał wieś w formie uposażenia kaliskim jezuitom, do których należała ona do chwili kasaty zakonu w 1773 roku. Później jej właścicielami byli m.in. Franciszek Miaskowski, Stanisław Kwiatkowski oraz Przełuscy i rodziny z nimi skoligacone. Od 1867 roku wieś znajdowała się w rękach różnych rodzin ziemiańskich i w 1910 została rozparcelowana. Parafię erygowano w drugiej połowie XIV wieku i wtedy też zbudowany został pierwszy drewniany kościół, o którym jednak nie posiadamy bliższych informacji. Na początku XVII wieku na jego miejscu wzniesiona została nowa, również drewniana świątynia, którą konsekrowano w 1607 roku pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny i świętego Ignacego Loyoli. Przetrwała ona półtora wieku i z powodu jej zniszczenia w 1753 kaliscy jezuici zbudowali własnym sumptem kolejny drewniany kościół, który nosił identyczne wezwanie jak jego poprzednik. Kościół ten spłonął w 1881 roku. W latach 1882-1890 staraniem ówczesnego kokanińskiego proboszcza, księdza Kazimierza Tyszkowskiego i przy znacznym wsparciu miejscowych parafian wzniesiono czwarty z rzędu kościół, który otrzymał tytuł Świętej Marii Magdaleny. Kościół ten jest murowany i posiada neogotycki kształt architektoniczny. Tworzy go jedna nawa z przylegającym do niej węższym i niższym prezbiterium, zbudowanym na planie wydłużonego owalu. Ściany od zewnątrz są nieotynkowane i wzmocnione szkarpami. Od zachodu do nawy dostawiona jest dwukondygnacyjna, kwadratowa wieża dzwonna z kruchtą w przyziemiu, zwieńczona wysokim, czterospadowym dachem zwieńczonym krzyżem. Elewację frontową świątyni flankują przybory z piramidalnymi zwieńczeniami. Do kościoła prowadzi szeroki, dwuskrzydłowy, uskokowy portal, na którym znajduje się rozeta. Wewnątrz, w zachodniej części nawy, ulokowana jest empora chórowa z prospektem organowym. Wyposażenie wnętrza świątyni posiada jednolity, neogotycki charakter i pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. W ołtarzu głównym umieszczona jest figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, a po obu jej stronach rzeźby wyobrażające czterech ewangelistów. Od roku 2000 proboszczem parafii świętej Marii Magdaleny w Kokaninie jest ksiądz kanonik Marek Czekaj. Ludwik Bartosik urodził się 21 sierpnia 1909 roku w Kokaninie koło Kalisza, na terenie ówczesnej diecezji włocławskiej. Chłopiec został ochrzczony 22 sierpnia. Był najstarszym synem Wojciecha i Wiktorii z Tomczyków. Miał siostrę Marię i brata Stanisława. 3 lipca 1919 roku przystąpił do pierwszej komunii świętej. Rodzina była biedna. Naukę pobierał w rodzinnej wsi. Ojciec jego z zawodu był szewcem. Zmarł, gdy Ludwik miał 12 lat. I od tej pory jego rodzina cierpiała niedostatek. Dzięki pomocy dalszej rodziny, znajomych i miejscowego proboszcza, Ludwik rozpoczął naukę w Gimnazjum Państwowym imienia Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Ukończył tam niższe klasy gimnazjalne. W młodości zetknął się z franciszkanami, którzy byli administratorami jego parafii. W tym też czasie rodziło się jego powołanie do zakonu franciszkańskiego.
Ludwik wracał ze szkoły bardzo zmęczony.
Maria Bartkowiak, siostra Ludwika.
Domowy czas wypełniała mu modlitwa i nauka. Bardzo pragnął zostać franciszkaninem. Nie księdzem diecezjalnym, jeno franciszkaninem.
To pragnienie udało mu się zrealizować dzięki wstawiennictwu gwardiana kaliskiego klasztoru.
W ciągu 2 tygodni musieliśmy przygotować bratu całą wyprawkę. Była ona dość skromna.
W roku szkolnym 1923-1924 Ludwik uczył się w małym seminarium franciszkańskim w Sanoku, gdzie przerobił materiał pierwszej i drugiej klasy gimnazjum klasycznego. Następnie przeniósł się do małego seminarium franciszkańskiego we Lwowie. Tam 8 grudnia 1924 roku w uroczystość Niepokalanej został przyjęty do rycerstwa Niepokalanej, aktu tego dokonał ojciec Alfons Józef Kolbe. Września 1926 wstąpił do zakonu we Lwowie. Tam też 3 dni później, 7 września, został obuczony w habit zakonny i otrzymał imię Pius. Rozpoczął nowicjat, który odbył w Kalwarii Pacławskiej, a po jego przeniesieniu od 24 października 1926 roku w Łagiewnikach koło Łodzi. Rok później złożył pierwsze śluby zakonne. Następnie uczył się filozofii we Lwowie. Tam też 21 lutego 1931 roku złożył śluby wieczyste na ręce prowincjała ojca Kornelego Tomasza Czupryka. Dzień później ojciec Pius złożył prywatny akt dobrowolnego zrzeczenia się siebie Panu Jezusowi i Matce Najświętszej. W 1931 zdał maturę z wynikiem dobrym we Lwowie i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Był średnio uzdolniony jako uczeń gimnazjalny, ale za to niezwykle sumienny i pracowity. Wyróżniał się cichością, pilnością i pobożnością. Nauka seminaryjna szła mu dobrze, a nawet bardzo dobrze. W 1934 wykryto u ojca Piusa początki gruźlicy. Mimo to ukończył studia. Święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie 23 czerwca 1935 roku z rąk biskupa pomocniczego Stanisława Rosponda. Pierwszą placówką młodego kapłana było Krosno nad Wisłokiem. Został tam skierowany celem wzmocnienia nie najlepszego i zagrożonego przez gruźlicę zdrowia. W Krośnie dał się poznać jako gorliwy kapłan, spędzający wiele czasu w konfesjonale. Był tam promotorem arcybractwa Różańca Świętego. W 1936 roku ojciec Pius Bartosik na wyraźną prośbę ojca Maksymiliana Kolbego, który właśnie powrócił z japońskiej misji, został przeniesiony do Niepokalanowa. Ojciec Maksymilian mianował go swoim zastępcą, pierwszym wikariuszem i prokuratorem klasztoru, przewidując go jednocześnie na swojego następcę na stanowisku przełożonego klasztoru. Według brata Alfreda Dziedzica, ojciec Bartosik był drugim wikarym i spełniał swoją posługę w okresie od 1 października 1936 roku do 23 lutego 1937 roku. Następnie został obrany pierwszym wikarem i pełnił ten urząd od 23 lutego 1937 do 17 lutego 1941 roku. Ojciec Kolbe dostrzegał w ojcu Piusie wiele zalet duchowych i intelektualnych. Powierzył mu szereg odpowiedzialnych funkcji. Mianował go redaktorem Rycerza Niepokalanej, Rycerzyka Niepokalanej, Małego Rycerzyka Niepokalanej i pisanego po łacinie kwartalnika Miles Immaculate. Był także opiekunem duchowym profesorów symplicznych, wicedyrektorem teologicznego studium w Niepokalanowie oraz magistrem braci profesorów symplicznych, a także w dniu 24 września 1938 roku został obrany prokuratorem klasztoru. W trakcie konferencji głoszonych dla braci miał wykłady z moralności katolickiej. Odbył również kilka podróży związanych z jego stanowiskiem. W grudniu 1937 roku odwiedził Rzym, we wrześniu 1938 Belgię, Francję i Niemcy. Tam też przebywał w marcu 1939 roku i uczestniczył w Targach Lipskich. Ojciec Pius był przekonany o doniosłej roli wydawnictwa pogłębiającego zasady wiary i szerzącego kult Matki Bożej Niepokalanej. Sam zajmował się głównie tematyką poświęconą Matce Bożej. Jak wspominał święty Maksymilian, ojciec Pius pięknie mówił o Niepokalanej. Podziwiał jego gorliwość do Matki Bożej, jego głębokie zrozumienie i przejęcie się sprawą Niepokalanej. Ojciec Bartosik pozostawił po sobie wiele zapisków, notatek, artykułów i książkę mariologiczną w maszynopisie pod tytułem Oddanie się Niepokalanej w praktyce codziennego życia. Jego artykuły odznaczały się nie tylko lekkością pióra, co głębią przemyślanej treści. Wszystkich artykułów ojca Piusa nie udało się zidentyfikować, ponieważ wiele nie podpisywał lub podpisywał je pseudonimem. W zbiorach Archiwum Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie znajdują się rękopisy kazań, homilii, konferencji oraz wykładów do braci, które niejednokrotnie napisane są stenograficznie, przez co są niezwykle trudne do odczytania, sklasyfikowania i opisania. W zbiorach tych przechowywana jest także korespondencja i świadectwa osób przebywających wraz z nim w obozie, jak również w formie rękopisu jego biografia autorstwa Wacława Wiśniewskiego. W archiwum znajdują się także luźne kartki z zapiskami i notatkami ojca Piusa. Ojciec Bartosik był niewątpliwie gorliwym kapłanem. Odznaczał się pobożnością i gorliwością w konfesjonale. Do podwładnych odnosił się z wyjątkową grzecznością i szacunkiem. Według współbrata ojca Wiktora był bardzo pracowity, pobożny, powołanie kapłańskie miał 100%. Nie marnował ani chwili czasu. Był bardzo koleżeński. Dużo cierpliwości okazywał ojciec Pius w przezwyciężaniu wrodzonej wady wymowy. Po podziale prowincji w 1939 roku znalazł się w prowincji warszawskiej Matki Bożej Niepokalanej. Po wybuchu II wojny światowej nie opuścił Niepokalanowa. Choć większość zakonników na polecenie ojca Maksymiliana tak właśnie uczyniła. Dziewiętnastego września 1939 roku ojciec Pius Bartosik wraz z ojcem Maksymilianem Kolbe oraz grupą ponad 30 innych zakonników został aresztowany przez Niemców. Trafili oni kolejno do obozów Lambsdorff, Amtitz i Ostrzeszowa. Pobyt w Ostrzeszowie przedłużał się. Mimo ciągłych obietnic ze strony Niemców o rychłym zwolnieniu, bracia nie wiedzieli, kiedy to się stanie. Miejscowe pobożne kobiety, gdy dowiedziały się, że franciszkanie z Niepokalanowa nie mają na zmianę bielizny, postarały się o czystą odzież dla każdego z nich. 6 grudnia ojciec Maksymilian wraz z ojcem Piusem udali się do komendanta obozu, protestanckiego pastora, który okazał się człowiekiem życzliwym dla zakonników. 7 grudnia sam dowódca przyniósł wiadomość, że 8 grudnia zakonnicy opuszczą obóz. Pociąg miał odjechać o 7:30 rano, więc polecił braciom sprzątnąć zajmowaną celę. Wieczorem 7 grudnia ojciec Maksymilian z ojcem Piusem poprosili komendanta, aby miejscowy proboszcz z samego rana mógł odwiedzić obóz i udzielić zakonnikom komunii świętej. Kapłan przyszedł już o 5 rano. W kronice z obozowych wspomnień czytamy: gdy wstaliśmy rano 8 grudnia, biały całun śniegu pokrył ziemię, jakby chcąc wraz z ludem uczcić Niepokalaną. Zapewne pierwsze ślady na nim wycisnął ksiądz proboszcz, niosąc nam Pana Jezusa. I tak w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, ulicami Ostrzeszowa, wybielonymi śniegiem, nietkniętymi jeszcze nogą ludzką, szedł Pan Jezus do obozu, ażeby posilić czcicieli swej matki w jej największą uroczystość. Zakonnicy z Ostrzeszowa wyjechali po południu. Na początku 1940 roku ojciec Pius przebywał w Szczęsnówku, w klasztorze sióstr rodziny Maryi, dla wzmocnienia sił do dalszej pracy duszpasterskiej. Po powrocie włączył się w intensywne życie klasztorne. Od czerwca 1940 do lutego 1941 roku był także magistrem niepokalanowskiego nowicjatu. 15 sierpnia 1940 na mocy delegacji prowincjała dokonał obu uczyn 6 kandydatów do zakonu. Po raz drugi ojciec Bartosik został aresztowany 17 lutego 1941 roku, również z ojcem Maksymilianem i innymi zakonnikami. Wszyscy zostali przewiezieni do więzienia na Pawiaku w Warszawie. 4 kwietnia franciszkanie zostali przetransportowani do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Ojciec Pius został zarejestrowany w obozie jako polski więzień polityczny. Na lewym przedramieniu wytatuowano mu numer 12832. Na początku maja został umieszczony na liście transportowej 40 duchownych, których zdecydowano przenieść z Auschwitz do Dachau. Jednak z listy tej został skreślony, najprawdopodobniej na skutek zachorowania. Przebywał w szpitalu obozowym kolejno w blokach 21, 28 i 19. Według relacji świadków, franciszkanin pomimo własnych dolegliwości pomagał współwięźniom, opatrywał ich rany, karmił osłabionych, spragnionym zwilżał wargi wodą oraz wywarem podobnym do herbaty. Pomagał współwięźniom duchowo poprzez spowiedź czy pogadanki dotyczące wiary.
Przekonałem się o głębi jego życia wewnętrznego.
Ksiądz Konrad Szweda, były więzień KL Auschwitz.
Pragnienie posiadania Boga, umiłowania Go ponad wszystko, znoszenia dla Niego cierpień było pasją jego życia. Mówił, że trzeba przyprowadzać wszystkich do Chrystusa przez niepokalaną, pozwolić jej działać w nas i przez nas. Nawet tutaj, za drutami kolczastymi. To się dzieje wtedy, gdy najdrobniejsze sprawy, codzienne krzyżyki, błahe obowiązki spełniamy w sposób doskonały.
Pomimo ogromnego cierpienia, cierpliwie znosił swoje położenie.
Dotychczas pisaliśmy i mówiliśmy innym, jak należy znosić cierpienie. Teraz musimy sami praktycznie przez to przejść, bo w przeciwnym razie, co warte by były nasze słowa?
Na kilkanaście dni przed śmiercią napisał w swoim ostatnim liście.
Dziś, to jest 29 listopada, mamy pierwszy dzień nowenny do Matki Bożej. Był to dla mnie radosny dzień. Taka ona jest dobra. Zawsze tęsknię, by ją zobaczyć, szczególnie w święto jej niepokalanego poczęcia. W święto niepokalanego poczęcia będziemy się modlili, by jej wola zawsze się spełniła. Proszę napisać mojej matce, że dobrze mi się powodzi.
Choroba doprowadziła jego organizm do kompletnej ruiny.
Zmarł w nocy niepostrzeżenie i cicho, jak ciche i pokorne wiódł życie. Był prawdziwym rycerzem niepokalanej, wzorem znoszenia cierpień, jasnym promieniem nieba w ciemnościach obozowej nocy.
A było to w nocy, z 12 na 13 grudnia 1941 roku. Wcześniej ksiądz Konrad Szweda opatrzył ojca Piusa świętymi sakramentami. Ciało 32-letniego franciszkanina zostało spalone w krematorium.
Tylko pokój winien kierować losami narodów i całej ludzkości.
Oświęcim Brzezinka, 7 czerwca 1979 roku.
Jeśli jednakże to wielkie wołanie Oświęcimia, krzyk umęczonego tu człowieka, ma przynieść owoce dla Europy, a także dla świata, trzeba wyciągnąć wszystkie słuszne konsekwencje z deklaracji praw człowieka, jak do tego wzywał Jan XXIII w encyklice Pacem in Terris. Czytamy tam między innymi: deklaracja ta uroczyście przyznaje wszystkim bez wyjątku ludziom godność osoby ludzkiej, potwierdza prawo każdego człowieka do swobodnego poszukiwania prawdy, do zachowywania norm moralności, do pełnienia sprawiedliwości, do wymagania warunków życia godnych człowieka. Są to prawa powszechne, nienaruszalne i niezbywalne.
Po śmierci ojca Piusa Bartosika, dzięki staraniom jego matki, na cmentarzu w Kokaninie został postawiony symboliczny grób, który znajduje się tam do dnia dzisiejszego. Grób ten został gruntownie odnowiony dzięki ofiarności jego siostry Marii. W grobowcu pochowani są bliscy błogosławionego ojca Piusa, w tym jego matka i ojciec. Maria Bartkowiak ufundowała również tablicę pamiątkową poświęconą swojemu bratu, która została umieszczona w kościele parafialnym świętej Marii Magdaleny w Kokaninie. Niewątpliwie błogosławiony ojciec Pius znał kaliski kościół ojców franciszkanów. Zapewne niejednokrotnie w nim się właśnie modlił. W bocznej nawie świątyni, po prawej stronie, tuż obok obrazu świętego Maksymiliana Marii Kolbego, znajduje się wizerunek ojca Piusa.
Na ziemi wciąż krzyże rosną, to jaśnieją serca oddane w ręce Matki pięknej miłości. Niepokalana, niepokalana. Ciebie niepokalana, niepokalana. Myśmy twoi rycerze, niepokalana, niepokalana. Wszystko, wszystko dla ciebie. Zabrać wolności, niepokalana, niepokalana.
13 grudnia 2021 roku minęło dokładnie 80 lat od śmierci ojca Piusa Bartosika. Panu Bogu dziękujmy za świadectwo jego życia, za jego oddanie Kościołowi, zakonowi serafickiemu, a nade wszystko za oddanie Chrystusowi przez ręce niepokalanej i piękną, heroiczną postawę w obozie w Auschwitz. Tam 14 sierpnia 1941 roku, po wielotygodniowym pobycie w bunkrze głodowym, dobity zastrzykiem sfenolu, zginął ojciec Maksymilian Maria Kolbe. O tym fakcie braci z Niepokalanowa powiadomił listownie nasz ojciec Pius Bartosik, błogosławiony z Kokanina.
Serca wolne jak znicz zapłoną, czy w mundurze, czy w nędznym pasiaku, wszędzie pójdą, by miłość zwiastować, widząc Boga człowieku. Niepokalana, niepokalana. Wszystko, wszystko dla ciebie. Niepokalana, niepokalana. Myśmy twoi
programie wykorzystałem materiały ze stron internetowych Sanktuarium w Niepokalanowie, Radia Niepokalanów, Katolickiej Agencji Informacyjnej, archiwalnych artykułów z dwutygodnika Opiekun oraz z opracowania Diecezja Kaliska, Parafie, Kościoły, Kaplice, Przeszłość i Teraźniejszość. Opracowanie historyczno-źródłowe Kalisz 2016.